Szanowni Państwo, gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Panie przewodniczący, przeczytałem taką informację. Minister Szałamacha mówi, nie ma podstaw do podnoszenia opłat przez banki i minister finansów mówi, że nie ma podstaw, a dlatego też powinno być zwołane posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów w tej sprawie i jest zupełnie zasadne, bo no kwestia tego, że teraz zaczną banki, nie wiem, regulować swoje obawy tym, że podniosą na przykład jakieś stawki klientom swoim, no to pytanie, czy jest to uprawnione, czy też nie, ale czy któryś z prezesów, czy z szefów banków rzeczywiście stawi się, będzie chciał się tłumaczyć i będzie do końca rozumiał politykę rządu i zaprzestanie na przykład przerzucania kosztów podatku bankowego na klienta.
Ojcze, to jest bardzo ważny temat. My dzisiaj musimy odkłamać nie tylko to, co mówią politycy opozycji, ale przede wszystkim odkłamać to, co mówią cały czas niektóre media. I nie wiem, czy one to robią celowo, aby wywołać zamęt i podawać nieprawdziwe, niesprawdzone informacje, czy robią to z niewiedzy. Chciałbym, żeby to był ten drugi punkt, że po prostu nie mają wiedzy, a się wypowiadają, ale niestety podejrzewam, że są to celowe działania. Zacznijmy od tego, co to jest podatek bankowy i dlaczego został wprowadzony. To nie jest tak, że my chcemy bankom zabrać jakieś pieniądze, które są im potrzebne ze względów na to, żeby przeżyć. Podatek bankowy jest to podatek, który został wprowadzony, aby instytucje finansowe, przykładem tego, co dzieje się w innych państwach na świecie, także w Unii Europejskiej, uczestniczyły w płaceniu podatku. My mówimy tylko i wyłącznie o tym, że banki w Polsce powinny zacząć płacić podatki, ale od swoich zysków. I ten podatek od zysków to jest mniej więcej, mówiąc tak ogólnie, 1/3 wypracowanych zysków. I teraz, jeżeli te zyski są wypracowane kosztem miliona Polaków, którzy posiadają różnego rodzaju konta, posiadają karty kredytowej, biorą, spłacają kredyty, to państwo ma prawo żądać od tych instytucji, aby tym swoim zyskiem się podzieliły. Ja zupełnie nie rozumiem, co się w tej chwili dzieje, że cała masa dziennikarzy i cała masa polityków, zwłaszcza Nowoczesnej i Platformy, polityków opozycji, krzyczy, postuluje, aby nie robić krzywdy bankom. Czy podzielenie się zyskiem to jest krzywda, czy nie jest tak, że każdy z nas, kto płaci podatki, nie dzieli się swoim zyskiem i musi ten podatek zapłacić.
Tylko, że jeżeli do tej pory, panie przewodniczący, nikt tego nie robił, tak, nie nałożył takiego podatku, no to stąd może takie larum, a dziennikarze czy różnego rodzaju, prawda, komentatorzy będą się może do tego przykładali, patrząc, co wy w tej sytuacji zrobicie i czy rzeczywiście któryś z prezesów przyjdzie przed Komisję Skarbu.
Już do tego dojdziemy, tylko uświadommy sobie, że my rozmawiamy o tym, czy zyski, wypracowane zyski banków w Polsce kosztem naszych obywateli, kosztem naszych przedsiębiorstw mają być po pierwsze transferowane za granicę, po drugie, czy mają iść na dodatkowe luksusowe wyposażenia, marmury, luksusowe samochody, wielomilionowe wynagrodzenia prezesów tych banków, czy państwo ma prawo żądać i pobierać podatek tak, jak robią to inne państwa. Oczywiście, że takie prawo mamy i musimy z tego prawa korzystać. Oczywiście podniósł się wielki larum, że w tej chwili przez działania i przez wprowadzenie tego podatku banki podnoszą marże, banki podnoszą opłaty, rosną koszty kredytów. W prawie tak zwanym ustawie o podatku bankowym jest artykuł 12, który po to został tam zapisany, abyśmy mogli z niego korzystać, że banki nie mają prawa przenosić tych opłat związanych właśnie z dzieleniem się zyskiem z państwem na odbiorców, na klientów banków. I w związku z powyższym na podstawie regulaminu Sejmu, na podstawie także tych przepisów zwołałem Komisję Finansów Publicznych, która w lutym zajmie się właśnie tą sytuacją. Szefowie banków lub ich przedstawiciele są zobowiązani stawić się przed komisją, a jeżeli wytłumaczenia, jeżeli informacje udzielone będą informacjami podejrzanymi albo niewystarczającymi, jako komisja mamy prawo wystąpić do odpowiednich instytucji, aby te instytucje przeprowadziły kontrolę, jeżeli te kontrole potwierdzą nieprawidłowości, aby w stosunku do tych instytucji zostały wyciągnięte konsekwencje. Mamy takie prawo, mamy takie możliwości, z tego będziemy korzystali i tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby jakikolwiek podmiot w Polsce działający był ponad prawem, był lepszy od innych instytucji, od innych podmiotów gospodarczych, żeby był zwolniony z płacenia podatków, bo te podatki płacą wszyscy. I myślę, że to jest najważniejszy element, najważniejsza rzecz, którą chciałem przekazać wszystkim osobom, którzy nas słuchają, żebyśmy nie dali się wmanewrować w ten lobbying bankowy, czy w ten lobbying, który ma doprowadzić do tego, żeby wmówić społeczeństwu, że jedni są od tego, aby harować i aby płacić podatki, a drudzy są od tego, żeby leżeć na hamaku i czerpać zyski z tych, którzy pracują.
No a jak się mają klienci banków zachować, jeżeli rzeczywiście tak będzie, że banki zmienią, tak podwyższą opłaty?
Dzisiaj mamy, i to jest dobra rada, jeżeli Państwo uważacie, że bank i macie tylko temu podstawy, łamie prawo obowiązujące w Polsce, możecie pisać skargi, możecie pisać skargi do KNF-u, możecie przysyłać te informacje do mnie, do Komisji Finansów Publicznych i proszę obserwować najbliższe wydarzenia, dlatego że to jest temat, który nie zostanie pozbawiony dalszych badań, dalszych prac i jestem przekonany, że działanie na rzecz polskiego klienta, klienta banków doprowadzi do tego, że te działania, które w tej chwili są wprowadzane jako działania według mnie niezgodne z obowiązującym prawem, będą zmieniane.
Dziś, panie pośle, Sejm rozpoczął posiedzenie. Pierwszym punktem jest drugie czytanie projektu budżetu na 2016 rok. Pytanie, co i w jaki sposób też będzie weryfikowane, tak, w związku ze zmianami, nie wiem, sytuacji międzynarodowej, czy jakieś zmiany takie nastąpią. No bo ponieważ takie założenie też, jak patrzymy na to, co państwo podejmujecie, czy podejmuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, no ochrona najuboższych grup społecznych, pomoc, chociażby kwestia tego 500+, bo zawsze opozycja będzie pytała, skąd wy wszystko, na wszystko weźmiecie pieniądze, jak to budżet zniesie.
To jest bardzo ważny dzień dla Polaków, dlatego że dzisiaj jest drugie czytanie budżetu, który po raz pierwszy po 8 latach jest oparty na zasadzie solidarności i sprawiedliwości. To jest budżet, którego celem jest ochrona najuboższych grup społecznych, nie tylko poprzez waloryzację emerytur i rent, czy podnoszenie zamrożonych wcześniej wynagrodzeń, ale przede wszystkim poprzez szerokie finansowanie działań z zakresu polityki prorodzinnej. I nie jest tak, że to jest budżet, który nie jest oparty na solidnych wyliczeniach, ponieważ te wyliczenia, które dzisiaj przedstawiałem jako przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Sejmie, są potwierdzone i przez międzynarodowe organizacje, i przez specjalistyczne międzynarodowe jednostki zajmujące się finansami. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że według wszystkich analiz, według wszystkich założeń, także tych instytucji, które nie są przychylne rządowi Prawa i Sprawiedliwości, nikt nie podważa, że rok 2016 to będzie wzrost PKB. Według większości wyliczeń i według tych wyliczeń, które zostały przedstawione przez rząd, to jest wzrost o prawie 4%, o 3,8%. Wiemy, że mamy możliwość, aby eksport w tym roku wzrósł o 6%, import o 6,5%. I to, co jest najważniejsze, to nakłady inwestycyjne. W roku 2016 roku planujemy nakłady inwestycyjne na poziomie 7, wzrostu o 7%, co jest aż o 4% więcej niż w roku 2015. To jest oczywiście budżet, który jest, tak jak powiedziałem, budżetem prorodzinnym, budżetem solidarności społecznej i dlatego aż 17,1 miliarda złotych jest przeznaczone na program Rodzina 500. To jest program, o którym mówiono w czasie wyborów, o którym mówiono jeszcze kilka tygodni czy kilka dni temu i który dzisiaj jeszcze rano opozycja próbowała przedstawiać jako nierealny, który nie znajdzie miejsca w budżecie, bo nie będzie na niego środków finansowych, który został zapisany i te pieniądze się znalazły. To jest także budżet, w którym są bezpłatne leki dla osób, które ukończyły 75 rok życia. To jest, ojcze, budżet, którym zwiększamy o ponad 2 miliardy złotych wynagrodzenia dla grup pracowniczych, które były objęte tak zwanym zamrożeniem wynagrodzeń. To jest w końcu budżet, w którym przeznaczyliśmy prawie 1,5 miliarda złotych na jednorazowe dodatki pieniężne dla niektórych emerytów, rencistów, osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne i tym podobne. To jest także budżet, który ma rozwiązać problemy, które przez ostatnie lata zarządów PO-PSL nie były rozwiązywalne. To jest prawie 1 miliard złotych środków na dofinansowanie zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego. Tak bardzo ważny temat dla Śląska. Ale nie zapominamy w tym budżecie także o tym, co jest dla nas niezmiernie ważne, czyli o tym, że musimy być silni, musimy umieć się obronić i dlatego aż 2% PKB, czyli o blisko 3 miliardy złotych więcej w stosunku niż w roku 2015, w takich samych warunkach porównywalnych, będzie przeznaczone właśnie na obronę. Tu jest, myślę, że cała masa pieniędzy, bo ponad 10 miliardów złotych na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Ja jestem spokojny, że te wyliczenia, które zostały przedstawione przez rząd, które zostały, tak jak powiedziałem, potwierdzone przez wiele instytucji międzynarodowych, są realne i ten projekt, który przedstawiliśmy, spowoduje, że mimo, że wiele osób w to nie wierzyło, będziemy realizowali właśnie program prorodzinny, program Solidarności Społecznej.
A jest to prawda, że mniej pieniędzy na wydatki Trybunału Konstytucyjnego? Jakieś cięcia będą w niektórych sektorach?
Ależ oczywiście, że robimy cięcia w poszczególnych instytucjach, dlatego że nie możemy zgodzić się na to, żeby w instytucjach, gdzie średnia pensja wynosi prawie 9 tysięcy złotych na pracownika, były wzrosty wynagrodzeń, a nie było takich wzrostów w przedsiębiorstwach czy w instytucjach, gdzie średnia jest o 2/3 niższa. Nie możemy pozwolić na to, aby w tym budżecie, który w tych instytucjach były miliony złotych na jakieś luksusowe, wyszukane konferencje w najdroższych restauracjach czy z porcelanowymi zestawami, na których będą serwowane ośmiorniczki i tak dalej, i tak dalej. Dlatego są cięcia w instytucjach, ale cięcia, które mają zakończyć tą bizantyjskość pewnych podmiotów, które nie liczą się z tym, że czas jest oczywiście solidarności społecznej, ale także wyrównywania tych niedoskonałości i tych dziwnych rozbieżności, które przez ostatnie 8 lat rządów PO-PSL narosły.
Co dalej z budżetem, jeżeli dzisiaj w Sejmie przyjęte poprawki?
Jutro będzie w czwartek głosowanie, przyjęcie budżetu. Jak budżet zostanie przyjęty, zostanie przekazany do Senatu, a później, jeżeli Senat go przyjmie, jestem przekonany, że tak, zostanie przedłożony prezydentowi do podpisu.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.